Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Polski Andrzej Duda przyznał, że nie spodziewał się, iż inicjatywa Trójmorza przybierze tak duże rozmiary i będzie przyciągała światowe potęgi. Polski prezydent mówił o tym w Sofii podczas drugiego dnia szczytu inicjatywy Trójmorza. Projekt zrzesza już 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zainteresowane są nim też nowe kraje. Do stolicy Bułgarii przybyli m.in. przedstawiciele Japonii, Wielkiej Brytanii i Grecji. Prezydent Andrzej Duda był pytany, czy inicjując razem z prezydent Chorwacji w 2015 roku ten format współpracy, spodziewał się, że inicjatywa Trójmorza osiągnie taką rangę.
Nikt z nas nie przypuszczał, że będzie z tego tak zacieśniona współpraca, która będzie przyciągała największe potęgi gospodarcze tego świata. I to jest rzeczywiście nie tylko ogromny powód do satysfakcji, ale przede wszystkim powiedziałbym, że z tego dla mnie wynika olbrzymia nadzieja przyszłego rozwoju naszej części Europy, bo to pokazuje, że nie tylko my mamy taką projekcję marzeń i przewidywań, że tu będzie następował dynamiczny rozwój, bo jesteśmy w stanie udźwignąć to jako społeczeństwa, jako państwa, ale także, że nasi wielcy partnerzy, którzy liczą każde euro i każdego dolara, widzą ten potencjał i uważają, że on rzeczywiście przekuje się na konkretne elementy rozwojowe.
Andrzej Duda zapewnił także, że inicjatywa Trójmorza nie zmierza do osłabienia Unii Europejskiej, lecz ją rozwija. Jest przykładem europejskiego współdziałania. Prezydenci Polski, Bułgarii, Łotwy i Rumunii wskazywali w Sofii, że inicjatywa Trójmorza staje się coraz bardziej atrakcyjna regionalnie i globalnie. Podkreślali, że Trójmorze to najdynamiczniej rozwijająca się część Europy. Podczas szczytu Bułgaria przekazała Łotwie prezydencję w inicjatywie. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w piątek w szczycie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii. Szefowie rządów w Lublanie rozmawiali na temat priorytetów słoweńskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19. Premier Słowenii Janez Janša powiedział, że przed wspólnotą stoją wyzwania ustawodawcze, a także te dotyczące ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej, kwestia migracji i sprawa szczepień przeciw COVID-19. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki pozytywnie ocenił program przygotowany dla Unii Europejskiej na najbliższe pół roku.
To bardzo dobry plan. Plan budowy odporności. To trochę inna reakcja też na kryzys niż wtedy, 12-13 lat temu. Dzisiaj nasze kraje chronią obywateli, chronią miejsca pracy i robimy to bardzo skutecznie. Dziś koncentrujemy się na odbudowie gospodarki, a punkt ciężkości w dużym stopniu przesuwa się do Europy Środkowej. Jeśli weźmiemy 5 naszych krajów razem i na przykład nasz handel z Niemcami, to blisko 300 miliardów euro, daleko więcej niż Chiny, czy Stany Zjednoczone, Holandia albo Francja.
Premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do trwającej dyskusji o przyszłości Europy. Jak podkreślił, nasz głos musi wybrzmieć bardzo głośno. Jesteśmy przeciwni nadmiernemu centralizmowi. Opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych, współpracujących ze sobą na polu gospodarczym, zaznaczył. 29 polskich miast otrzyma bezzwrotne środki z programu Rozwój Lokalny, finansowanego z funduszy norweskich. Wiceminister funduszy Waldemar Buda wręczył włodarzom w piątek w Warszawie symboliczne czeki w wysokości 3,5 miliona euro. Miasta takie jak m.in. Krosno, Chrubieszów, Łomża zostały wyłonione spośród 212 uczestników konkursu. Zgłaszane w ramach programu Rozwój Lokalny projekty zawierały długoterminowe, zintegrowane i wielotematyczne koncepcje rozwoju miast. Mają one wpłynąć na poprawę komfortu życia mieszkańców. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 117,6 milionów euro. Podczas spotkania z samorządowcami w siedzibie resortu Funduszy i Polityki Regionalnej wiceminister Waldemar Buda podkreślał, że to ogromna szansa na rozwój.
To, na co będą przekazane te środki, bo dla każdego z beneficjentów jest to 3,5 miliona euro, dokładnie 3 miliony 521. Przy dzisiejszym kursie jest to prawie 16 milionów, 15 milionów 900. To, na co będą te inwestycje, to my się w tym zakresie porozumiemy, bo te projekty trzeba będzie skompensować do środków, które ostatecznie państwo otrzymają. Ale to, co już wiemy, to, co państwo pokazywali w ramach tych projektów, to jest bardzo ambitne. I nam będzie bardzo zależało, żeby te projekty były nadal komplementarne i nadal składające się z wielu wątków. To znaczy, żeby nie ograniczać ich do jednego czy dwóch działań spośród 5-6, które były tam planowane.
Fundusze norweskie to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej oraz krajom. krajom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Warszawscy radni przegłosowali zakaz jazdy po stolicy furgonetkami z treściami antyaborcyjnymi i homofobicznymi. Rada Warszawy przyjęła uchwałę w tej sprawie. Jej autorzy mówią, że chcą walczyć z dyskryminacją i wykluczeniem. Uchwała została przyjęta z inicjatywy jednego z radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni PiS-u wskazywali, że jest ona niezgodna z prawem. Podkreślali, że to ograniczenie wolności głoszenia poglądów, prezentowania informacji w sferze publicznej. Dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris, mówi, że mamy do czynienia z bardzo wybiórczym podejściem do wolności obywatelskich i praw człowieka ze strony osób, które bardzo często przedstawiają się jako rzecznicy wolności. Prawnik dodaje, że to też wyraz cenzury i ignorancji zasady rządów prawa, którą często się przywołuje i która nakazuje respektowanie orzeczeń sądowych.
Polskie sądy w bardzo jednoznaczny sposób potwierdziły prawo do swobodnej ekspresji, także w kwestiach związanych z ochroną ludzkiego życia, prawo do tego, żeby nawet z wykorzystaniem drastycznych środków wyrazu i takich bardzo daleko idących zabierać głos w debacie na ważne społecznie tematy. Nie mamy do czynienia z niczym innym, jak właśnie z cenzurą, tylko absolutnie niespotykany. Rada Miasta Stołecznego Warszawy wykroczyła poza swoje konstytucyjne i ustawowe kompetencje, zarazem pokazując lekceważenie dla wolności obywatelskich i lekceważenie dla bardzo konsekwentnego orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących wolności słowa.
Zakaz jazdy po Warszawie furgonetkami pro-life ma wejść w życie w ciągu 5 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Złamanie zakazu miałoby być karane przez Straż Miejską mandatem w wysokości nawet do 5 000 zł. Dokument w tej sprawie może jeszcze uchylić wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. W Augustowie w województwie podlaskim powstanie muzeum poświęcone obławie augustowskiej. Placówka będzie mieściła się w domu Turka, dawnej siedzibie UB i NKWD. Muzeum będzie oddziałem Instytutu Pileckiego, który na początku lipca wykupił kamienicę. Nowa instytucja kultury ma opowiadać o zbrodniach sowieckich dokonanych na Polakach schwytanych w wyniku obławy augustowskiej. Wicepremier profesor Piotr Gliński podkreślił, że zakup domu Turka i budowa muzeum wpisuje się w rządową politykę wypełniania białych plam w historii Polski. Minister kultury zaznaczył również, że przyszłe Muzeum Obławy Augustowskiej będzie pełniło ważną rolę w Polsce, jak i na Suwalszczyźnie.
Tutaj wybrzmi należycie opowieść o doświadczeniach Augustowa i Suwalszczyzny podczas II wojny światowej, w chwili jej zakończenia i w kolejnych latach dyktatury komunistycznej. Jest to opowieść symboliczna, reprezentatywna dla powojennego losu całej Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie więc, miejmy nadzieję, interesująca dla wszystkich mieszkańców Augustowa i Suwalszczyzny, turystów oraz gości z Polski i ze świata.
12 lipca 1945 roku oddziały NKWD i Smiersz rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło według różnych szacunków nawet 2000 osób, działaczy podziemia niepodległościowego. Akcja zwana Obławą Augustowską oraz Małym Katyniem jest największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie światowej. Stany Zjednoczone z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej, poinformował w mediach społecznościowych chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. Ustawę przygotowali posłowie PiS-u. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W środę grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. Zapisano w nim, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musi zostać jednak spełniony warunek, że osoba ta nie jest zależna od podmiotu, którego siedziba znajduje się w kraju nie będącym członkiem tego obszaru. Obecnie stacja TVN jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN-u jest amerykański koncern Discovery, jednak zarządza on stacją za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii. Opozycja, a także część środowiska medialnego wskazują, że ustawa partii rządzącej to próba wykluczenia TVN-u z polskiego rynku. TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią polskiego krajobrazu medialnego. Wolna prasa ma kluczowe znaczenie dla demokracji, napisał na Twitterze szef ambasady amerykańskiej Bix Aliu. Senator PiS Jan Maria Jackowski zaznacza, że teraz potrzebna jest spokojna rozmowa na temat propozycji.
Stany Zjednoczone tradycyjnie wspierają swoje przedsiębiorstwa i swoją przedsiębiorczość. W sprawie tej ustawy, w moim głębokim przekonaniu, potrzebny byłby spokojny i merytoryczny dialog i dyskusja. Faktem jest, że bardzo wiele krajów Unii Europejskiej ma dosyć restrykcyjne regulacje dotyczące udziału podmiotów zagranicznych na ich rynkach medialnych.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski ocenił, że projekt ustawy przygotowany przez PiS jest projektem, który nie różni się od rozwiązań przyjętych w innych krajach europejskich. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.